Naszym gościem dziś muzyk, pedagog Józef Kotowicz, kierownik artystyczny katedralnych koncertów organowych, artysta świętujący 25-lecie pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy świętując ćwierćwiecze pracy artystycznej, pamięta się, od czego to się wszystko zaczęło?
To 25-lecie tak naprawdę datuję od festiwalu, od konkursu organowego, którego zostałem laureatem w Kamieniu Pomorskim w 1994 roku. I właściwie od tego roku liczę swoją aktywność artystyczną i uzbierało się raptem 25 lat. Oczywiście wcześniej, jako jeszcze młody student i zaraz po studiach, miałem jakieś okazjonalne koncerty, ale to właściwie ten konkurs, bardzo zresztą prestiżowy, konkurs organowy w Kamieniu Pomorskim, gdzie znajduje się wspaniały instrument, jeden z najciekawszych instrumentów w Polsce, gdzie odbywa się jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych festiwali organowych w Polsce, a może nawet w Europie. No i od tego 1994 roku minęło 25 lat.
W jaki sposób budzi się w człowieku pasja gry na instrumencie takim jak organy?
Sam sobie zadaję pytanie, skąd ta fascynacja, zresztą bardzo wczesna, bo we wczesnych latach szkoły podstawowej ten instrument mnie zachwycił, zauroczył i właściwie można powiedzieć, że byłem szczęściarzem, bo nie musiałem poszukiwać swojej drogi, pomysłu na życie. Ja po prostu w podstawówce wiedziałem, że chcę być organistą, chcę grać na organach, chcę bardzo dobrze grać na organach i właściwie udało mi się to.
Żeby zostać organistą, zaczyna się od fortepianu?
Tak, fortepian jest tym instrumentem, na którym kształtuje się tą podstawową technikę gry. Dlatego w szkole muzycznej tej podstawowej pierwszego stopnia nie istnieje klasa organów. Dopiero po szkole muzycznej pierwszego stopnia, po tej podstawowej jakby szkole muzycznej, zdałem do szkoły muzycznej w Białymstoku, bo pochodzę z Bielska Podlaskiego, właśnie do klasy organów. Proces kształcenia jest wieloletni, wielopłaszczyznowy. Oprócz gry na instrumencie są też zajęcia teoretyczne.
Czym cię zafascynowały organy?
Uczęszczając do kościoła w Bielsku Podlaskim, do kościoła pokarmelickiego, tam był nieduży instrumencik, można powiedzieć, o bardzo przeciętnym brzmieniu, ale jednak coś mnie w tym urzekł. Oczywiście starałem się wsłuchiwać się nawet w nagrania radiowe. Wtedy co niedziela były cykliczne recytale organowe transmitowane, ale nieprzypadkowo organy są nazywane królem instrumentów. Jest to instrument absolutnie o największej rozpiętości brzmieniowej, czyli od bardzo niskich dźwięków na pograniczu wręcz słyszalności do bardzo, bardzo wysokich. Ta ilość, mnogość manuałów, klawiatury nożnej, dziesiątki możliwości brzmieniowych, chyba to mnie najbardziej zachwyciło w tym instrumencie. No i ta oczywiście piękna kolorystyka. Kolorystyka, którą właściwie organista sam musi wybrać, czyli w pewnym sensie stajemy się takimi malarzami w rozumieniu oczywiście brzmienia, bo to właściwie organista decyduje, jaką barwę, jaki registr chce włączyć.
Oprócz wrażliwości muzycznej, czy do pracy przy organach niezbędna jest też sprawność fizyczna, bo jednak jest to dość duży instrument, który trzeba oswoić.
Ależ absolutnie tak, to jest instrument absolutnie wymagający sprawności fizycznej i pewnego refleksu, ponieważ podczas koncertu dzieje się naprawdę dużo, raptowne zmiany dynamiki, zmiany manuałów, brzmień, to wszystko trzeba opanować głową. Dodam, że niektóre instrumenty są bardzo duże, posiadają 5 na przykład manuałów. Mamy w Białymstoku taki instrument, więc 5 manuałów, przeszło 100, nazwijmy to, przycisków, klawiatura nożna i trzeba nad tym zapanować. Także absolutnie fizyczna sprawność jest pomocna.
Porównałbyś taki koncert do
kokpitu Jumbo Jetta, gdzie kiedy się siada rzeczywiście do tych największych instrumentów, a miałem okazję i w Polsce, i za granicą, i za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, naprawdę przy monstrualnych instrumentach, to tak żartowałem, że Jumbo Jet jest chyba prostszy w obsłudze. Trzeba zapanować nad tą wielkością, mnogością różnych przycisków. Ale liczy się efekt ostateczny. Tak naprawdę słuchacza nie interesuje, co grająca osoba ma przed oczami, ale co się słyszy.
Za początek swojej aktywności instrumentalisty uznajesz ten wygrany konkurs międzynarodowy w Kamieniu Pomorskim. To był jeden z pierwszych. Potem przyszły kolejne. Masz takie najważniejsze w swoim życiu twórczym?
Tak naprawdę to były jeszcze czasy, kiedy te konkursy nie były aż tak bardzo liczne. Mówię o konkursach organowych. W ostatnich latach nastąpiła eksplozja tych festiwali organowych i także konkursów organowych. Ale to było 25 lat temu, więc to była troszeczkę jeszcze mimo wszystko epoka. W Polsce nie było z kolei tak, i nawet w naszym mieście nie było tak dużo cennych instrumentów, które posiadamy.
Na którym instrumencie zaczynałeś w Białymstoku?
Tak naprawdę w szkole muzycznej znajduje się nieduży instrument, taki można powiedzieć ćwiczebny. I jeszcze w tamtych latach duży instrument szkolny znajdował się w Filharmonii Białostockiej. Przy Podleśnej oczywiście. Kilkanaście lat temu podczas kapitalnego remontu sali koncertowej zapadła decyzja, żeby ten instrument, zresztą ze względów akustycznych, usunąć. Instrument został przeniesiony do Kościoła Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. I trochę szkoda, że na to miejsce nie powstał żaden inny, może troszkę nawet mniejszy, ale może wszystko przed nami.
A z tych kościelnych białostockich organów masz swoje ulubione?
Tak, oczywiście, tak jak mówiłem, w latach 90. w Białymstoku nie było dużo instrumentów. W tym czasie budowano kościoły, te kościoły zostały ukończone i na szczęście wielu gospodarzy świątyń zdecydowało się na zakup instrumentów. Pewnym rozwiązaniem było pozyskiwanie instrumentów z zachodu, czyli kościoły, które były czy też zamykane, po prostu instrument był wyprzedawany. To była rzeczywiście okazja i w taki oto sposób pierwszym instrumentem właśnie z zachodu, który udało mi się też pozyskać, był instrument znajdujący się w szkole muzycznej. Jest to instrument mechaniczny z Danii, pięknie zintonowany. I właściwie tak naprawdę uruchomiłem jakiś proces, który trwa do tej chwili. Nie zapominając też o tym, że mamy też polskie firmy i w tym roku w kościele Andrzeja Boboli został postawiony nowy instrument, polski instrument, naprawdę o poziomie europejskim, bardzo dobry i cieszę się, że oprócz tych instrumentów sprowadzonych z zachodu, zresztą bardzo znakomity, budują się też organy produkowane przez polskie firmy, organ mistrzowskie.
Może warto w tym momencie wspomnieć, że oprócz wielu aktywności artystycznych jesteś też członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, nadzorującym między innymi właśnie budowę i remont organów. Kiedy zaczynałeś swoją aktywność instrumentalisty, to w którym kościele pozwalano ci na przykład ćwiczyć, grać muzykę, nawet niekoniecznie stricte sakralną?
Ja przez wiele lat pełniłem też funkcję organisty, więc to też mi umożliwiało dostęp do instrumentu. Inną sprawą było to, że część kościołów jest nieogrzewana, co oczywiście w naturalny sposób ograniczało możliwości ćwiczenia czy korzystania z instrumentu. Oczywiście mówię w sensie takim wirtuozowskim.
W sezonie zimowym.
W sezonie zimowym. Natomiast w Białymstoku mam kilka instrumentów bardzo cennych. Zacznę od organów znajdujących się w starym kościele, w starej farze, najstarszy kościół, ale też i najstarsze organy. Oczywiście ten instrument umożliwia granie naprawdę dawnej muzyki, nawet przedbachowskiej. Bach jest zbyt współczesny do grania na tym instrumencie. Wspaniały instrument znajduje się w Bazylice Katedralnej, na którym odbywają się od 24 lat katedralne koncerty organowe. Jest to przykład takiego późnoromantycznego budownictwa, polskiego budownictwa organowego, czy instrument w kościele Świętego Rocha, który całkiem przypadkowo znalazł się w kościele, ale jest rzeczywiście piękny, romantyczny instrument.
To swoje miejscowe instrumenty. No ale jesteś muzykiem koncertującym. Odwiedziłeś najważniejsze miejsca na całym świecie. Te najbardziej prestiżowe, w których koncertowałeś, to między innymi katedra w Kopenhadze w Danii, katedra w Turku w Finlandii, w Bratysławie na Słowacji. Jak jako instrumentalista zapamiętujesz te miejsca?
Są to miejsca bardzo prestiżowe i ja to nazywam nawet wręcz miejscami magicznymi, do których między innymi zaliczam również katedrę w Lund w Szwecji, organy w Kopenhadze, w Turku. Są to miejsca absolutnie niepowtarzalne. W tak prestiżowych świątyniach, jak się łatwo można domyślać, znajdują się też wspaniałe instrumenty. Kraje skandynawskie reprezentują najwyższy poziom światowy budownictwa organowego, więc jest to podwójna przyjemność grania na takich instrumentach. Dodam tylko, że to są miejsca takie niedostępne dla zwykłego śmiertelnika i na przykład można sobie wyobrazić, miałem okazję kilkukrotnie grać w katedrze w Lund. Jest to największa świątynia szwedzka, gdzie znajduje się największy instrument w Szwecji i możliwość ćwiczenia jest po godzinie 10 wieczorem, kiedy zostaję sam w tak dużej świątyni i właściwie mam wtedy nieograniczony czas i możliwości grania. Ale też w Polsce takim kościołem, który zapamiętam, miałem okazję tam kilka razy grać, jest Kościół Mariacki w Gdańsku, gdzie także jest to druga co do wielkości świątynia w Polsce. Ćwiczyć można dopiero po zamknięciu kościoła i tak naprawdę człowiek sam na sam zostaje w tak niesamowitej świątyni z pięknymi organami.
Ale też katedry niemieckie, irlandzkie.
Tak, tak. W kilku katedrach amerykańskich miałam okazję grać. Trudno wymienić tutaj te wszystkie kościoły, ale z takich ważniejszych, jeśli mogę coś wspomnieć, to właśnie kościół Wazy w Göteborgu, katedra w Strängnäs w Szwecji. Także były to miejsca, które
zapisały się
i w sercu, i w pamięci. I cieszę się, jako honor odbieram, że miałam okazję tam zagrać.
Proszę zostać z nami. Już za chwilę ciąg dalszy rozmowy z Józefem Kotowiczem, organistą świętującym 25-lecie pracy artystycznej.